Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry, Borys.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
Powiedz mi, czy w związku z tym, że mamy prima aprilis, to wymyśliłeś, jak Państwa tutaj, naszych widzów, oszukać sprawnie i sprytnie?
Nie.
Nie?
Stwierdziłem, że może takie wszystkie te żarty prima aprilisowe.
No nie na miejscu trochę.
Mogą być nie na miejscu.
Ja pomyślałem, tak. ja pomyślałem, że państwa nakłamie, że spadł śnieg we Wrocławiu, ale spadł. Szlak trafił, dobry żart.
Ale to jest pierwszy śnieg w tym sezonie w we Wrocławiu, który utrzymał się dłużej niż godzinę.
To prawda. Wczoraj w nocy padał, proszę państwa, śnieg. I nawet moi sąsiedzi szybko wybiegli rano, żeby zrobić bałwana. Tak. Ja już wstałem o 9:00, już bałwan stał po drugiej stronie za ogrodzeniem. No, no więc tak. I właściwie jedyne żarty, jakie mogłyby dzisiaj być takie tematyczne, to albo, że koronawirus strasznie jest potworny, albo, że go nie ma. I to są jedyna skala, bo poza tym nic chyba ludzi nie interesuje za bardzo, chyba nic Państwa nie interesuje poza tymi informacjami. Więc ale oprócz tego, że Państwo się interesują koronawirusem, to Państwo też oglądają różne filmy i grają w różne gry. I to są nasze pomysły na najbliższe dwa podcasty, żeby sobie trochę na luzie pogadać.
Tak, jako że nie ma takich mocnych tematów, które moglibyśmy sobie porobić, to stwierdziliśmy, że dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o rzeczach związanych z rynkiem gier i o grach. Aha. A w piątek chyba, tak?
Tak, tak.
Będziemy rozmawiać sobie o filmach i o ogólnobranżowo-filmowych rzeczach,
tak, jak najbardziej. Więc tutaj oddaję głos Borysowi, bo Borys ma przygotowany wstęp do tej naszej opowieści chyba, nie? Dobrze, to tutaj
nie, nie mam. Dzisiaj zgłaszam nieprzygotowanie. Nie, żartuję oczywiście. Znaczy ja znalazłem taki temat, który powinien się nazywać Game Matrix, czyli to jest nowa usługa od Tencenta i Huawei'a, grania w chmurze, czyli konkurencja dla Stadia, dla GeForce Now, czy niedaleko nadchodzącego
Xclouda chyba.
Trwają prace nad tym nowym systemem, który najprawdopodobniej będzie na początku tylko w Chinach i pewnie zadebiutuje jeszcze w tym roku. Zobaczymy też, czy w całych, czy tylko w niektórych regionach, bo problemem grania w chmurze jest realnie, dużym problemem jest po prostu fizyczna odległość od centrów danych. Chiny są bardzo rozległe, nie wiem jak to tam będzie, wiem, że ta infrastruktura jest raczej rozwinięta.
A jeszcze zanim się tutaj opowiesz dokładniej, to czy to jest taki rodzaj usługi jak Stadia, czy bardziej taka jak GeForce Now?
Wiesz co, na razie nic nie wiadomo, ale patrząc, że to robi Tencent i który pewnie będzie odpowiadał za gry i Huawei, który będzie odpowiadał za technologię, no to wydaje mi się, że to raczej mogą być jakieś takie bardzo zaawansowane jednak gry mobilne. Moje takie, no bo z tego znamy ten centa, nie?
No i na tym się zarabia, na tym rynku chińskim niewątpliwie duże pieniądze.
Tak, więc być może to jest taka usługa, która, masz telefon, który jest bardzo stary, no to i tak w te gry sobie zagrasz, nie? Nie do końca wiem, bo też nie wiadomo jakoś strasznie dużo o tym serwisie. Wiadomo, że będzie korzystał z procesorów Kunpeng, to są Huawei'a procesory na architekturze ARM, czyli bardzo takie energooszczędne, no ale to jest też taka architektura, która na której no, nie ma jakby, no to mobilna, więc jakby gry też mobilne niby powinny być, ale no nie wiem, no, to może się wszystko pewnie się dowiemy na dniach.
Nie, bo ja w ogóle już tak trochę wgłębiam się w te tematy tych platform streamujących gry, bo wydaje mi się, że cały pomysł, jakkolwiek szlachetny by nie był, to trochę został spaczony teraz przez wydawców i czasami przez deweloperów, bo o ile do tej pory ten taki scenariusz, który wprowadziła Nvidia z GeForce'em, że gramy sobie na jakby pożyczonym sprzęcie i to super fajny jest pomysł i powinno działać bardzo dobrze, to teraz wydaje mi się, że i wydawcy, i deweloperzy odkryli, że oto platformy streamujące gry to mogą być może być nowy rynek zbytu dla gier. Czyli to może być nowa platforma, na której oni mogą sprzedawać swój produkt po raz kolejny. I ten pomysł tak mocno zakwitł w głowach wydawców, że wszelkie inne, czyli takie jak GeForce Now, trochę zaczynają torpedować. I obawiam się, że z całkiem zacnej idei stworzy nam się taki potworek, który nie do końca jest fajny.
Nie? Wiesz co, ja nie wierzę w to, że będzie jedna usługa, która będzie ogarniać wszystkie gry. Znaczy wiesz, Bethesda już zapowiedziała swoją usługę.
Jasne.
Microsoft też będzie miał swoją usługę, więc ja rozumiem, że niektórzy nie chcą brać udział w, nie chcą być w GeForce Now z tych albo z innych przyczyn, ale mają, znaczy pytanie, czy mają do tego prawo. Nvidia respektuje takie zgłoszenia, no więc na tym jest zamknięty temat, czy to jest fair, czy nie fair, rozmawialiśmy o tym w odcinku o GeForce Now.
Lubię bić tę samą pianę kilka razy, bo mnie to irytuje mnie ten temat. No, ale
mnie to zastanawia, czy taka usługa, jak to będzie dokładnie wyglądało, czy ona wyjdzie poza Chiny.
Aha, bo, mówimy
bo
o tej,
to jest tak. Bardzo, bardzo ciekawe. No, jeżeli masz własne serwerownie, to można działać na data center, jeżeli masz, można działać na dużą skalę, tak jak to na przykład Microsoft robi, albo Google, albo no tam jeszcze duże serwerownie oczywiście AWS ma, ale no, nie wydaje mi się, żeby Huawei miał taką jakąś sieć własnych data center na całym świecie, więc to może być problem, ponieważ zysk jest dużo, dużo mniejszy, kiedy część tych swoich dochodów musisz oddawać na serwery.
Jasne, jasne, okej. Dobrze, to dla mnie temat jest zamknięty, ja już bym zaraz...
Dla mnie też, bo to taki malutki, właściwie taka ciekawostka. Ja trochę... jeszcze jedna rzecz. Na Kickstarterze pojawił się Game Deck, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy. To taki izometryczny, detektywistyczny, cyberpunkowy roleplay. Bardzo ciekawie zapowiadająca się gra i ja ją śledzę. I nawet kupiłem ją sobie, bo przycebulowiłem, zobaczyłem, że podstawowa wersja to jest $20, to jest, tam wyszło mi 80 zł parę, więc mówię, kupię.
A to ja,
niech będzie.
To ja powiem, bo ja też bardzo mocno interesuję się grą, tam oglądam na streamach gameplay z tego, bardzo, bardzo zacnie się zapowiada. Wspominałeś o Kickstarterze, że na Kickstarterze to się pojawiło?
Tak, jest na Kickstarterze.
Więc ja postanowiłem swoje wsparcie tutaj okazać, znaczy z portfelem. Miała być zupełnie osobista sprawa, bo tam nie planowałem tego ogłaszać, a mówię o tym dlatego, że nie mogłem tego zrobić. Ja, wiesz, jakby do tej pory, no już zaraz ci powiem, że do tej pory moje wspierałem kilka projektów na Kickstarterze, ale nie przyglądałem się temu super dokładnie i teraz chciałem trochę więcej zapłacić za tą propozycję Game Decka, bo tam są różne progi, różne rzeczy można uzyskać i no jest kilka takich, które po pierwsze miałem poczucie, że wspieram grę, po drugie, że dostanę coś fajnego od deweloperów, ale okazało się, że Kickstarter totalnie nie wspiera PayPala, nie? A ja mam dosyć, kiedy myślałem o takim dużym wydatku w okolicach $500, to nie mogę tego zrobić jawnie z karty kredytowej, bo mnie żona będzie napastować, zresztą w sposób uzasadniony, nie? I mówię, no kurde, chciałem iść potajemnie z PayPala.
Musisz w Revoluta zainwestować może.
No, no to wygląda, też. No ale to jest, to chyba wynika z tego, że Kickstarter jest związany, on jest związany chyba z Amazonem, dobrze kojarzę?
Ja nawet nie wiem. Bo
albo z eBayem.
W pewnym momencie bardzo mocno przestałem śledzić to, co się dzieje z Kickstarterem i to, co się dzieje na Kickstarterze.
Z jakiegoś powodu, za pośrednictwem różnych firm matek wychodzi na to, że PayPal i Kickstarter nie mogą ze sobą współgrać, ponieważ
znaczy,
to są...
Co, może po prostu chodzi o to, że PayPal ma dosyć drogie takie koszty poboczne.
No wiem, tak się mówi. I też PayPal ma taką funkcjonalność, że można wpłacić na przykład na Kickstarterze, a potem wycofać te pieniądze. I to wprowadza duże zamieszanie. Takie są argumenty. Nie? Natomiast ja jestem przekonany, że gdzieś tutaj jest jakaś taka polityka finansowa między dwoma różnymi gigantami, korporacjami i przez to tego wsparcia na Kickstarterze nie ma. Ja będę szukał oczywiście sposobu, bo Game Decka chcę wspierać, bo interesuje mnie bardzo projekt. Uważam, że jest ambitny, ciekawy i zresztą robi w tych RPG-ach izometrycznych, które też lubię bardzo, więc spróbuję jakoś to zrobić, być może nie narażając się na gniew żony, może z kwiatkiem pokażę wydruk z karty kredytowej, czy coś, nie? No zobaczymy. No trochę mi się po uszach dostanie, ale...
Nie wiem, wyślij kopertę do Anshar Studio, może... Już teraz myślę, że mogą mnie odebrać, wiesz, koperta.
No właśnie, tak, nie wiem, tak kiedyś to była obawa, tak, że wąglik przyjdzie
ale
tą kopertą.
To srogie, 500, 500, panie. Ja dałem $20 i tak, ja w ogóle, wiesz, nie kupuję gier przed premierą.
Aha.
Tyle, że powiem, że w tym przypadku po pierwsze bardzo dobre opinie zebrały te, pierwsze pokazy chyba na Gamescomie były robione, i na PAX-ach bardzo dobre opinie zebrały. Po drugie, podoba mi się ten koncept, podoba mi się to, że gry, że tutaj mamy może nie nowy gatunek, bo to by było za dużo, ale mało jest takich gatunków takich detektywistycznych. Znaczy w ogóle w grach jest bardzo mało kryminału. Są pewne elementy w różnych grach, ale takiego stricte nie ma. Ja też jestem zwolennikiem tego, żeby wspierać tych, którzy chcą rozszerzać trochę to, czym jakimi gatunkami w ogóle, jakimi, zgubiłem słowo, ale czymś tam operują gry, bo myślę, że przez to też ten rynek i to medium się rozwija.
Tak, tak, ja się zgadzam. Ja w zasadzie a propos takich detektywistycznych RPGów, no to przypomina mi się Disco Elysium, które jest bardzo ciepło odbierane.
Właśnie bardzo, bardzo dużo osób porównuje do Disco Elysium Game Decka.
No ja mam nadzieję, że Game Deck, bo jakby Disco Elysium jest przede wszystkim tekstówką. Ona jest bardzo, to jest taka gra fabularna, która mocno się opiera na historii, ale tam jest do przeczytania tony tekstu. I okej, to jest jak najbardziej do łyknięcia. Mi się ta gra podobała, ale chciałbym trochę więcej dynamiki, trochę więcej akcji i wydaje mi się, że Game Deck to oferuje, zwłaszcza, że jakby widziałem też takie trailery, gdzieś tam jakiś pojazd policyjny rozbijający się trochę, gdzieś tam odbijający się od budynku, coś tam się dzieje, naszemu bohaterowi droga zostaje w ten sposób zablokowana i tak dalej, i tak dalej. Zresztą tam te opcje hakowania, przenoszenia się między tymi światami, te różne uniwersa, to jest bardzo, bardzo zacne. No i ta kwota $500 może jest duża, ale to zważywszy na to, że ja od 10 lat żyję praktycznie z gier, nie płacąc za to, poza ceną gry, a czasami nawet gry dostaję za darmo, to mam takie poczucie jakby wsparcia w drugą stronę, jeżeli mam ku temu okazję, no i korzystam z takich okazji. I na pewno to na tym Kickstarterze jakoś będę wspierał, jak mi się uda przebić z kartą kredytową.
Może zrobimy tak, Grzesiu, wyślij do Remika swój numer PayPala, Remik ci przeleje, ty tam coś pod stołem mu tam wyślesz kodzik, nie? Jakby nie. No, szanuję takie wsparcie, szanuję, to dobra rzecz. Ja nie mam takiego gestu, nie będę ukrywał, ale też staram się wspierać polskie gry i jak coś się zapowiada ciekawego, to kupuję. Kupiłem ostatnio, wiesz, jaką grę? Kupiłem Bonfire.
Aha, no.
To jest taki taktyczno-bitewny rogalik we wczesnym dostępie od polskiej firmy MoaCube. Aha. MoaCube to jest taka, jest taki zespół bardzo specyficzny. Już go wspominałem, że to jest firma, która pracuje zdalnie, nie ma biura, ale to jest też ekipa, która potrafi w niezwykle wykwintny sposób celebrować życie.
Pozdrawiam. Poprawny politycznie bardzo. No, oczywiście. Ja samej gry nie widziałem, o której Borys opowiadał, ale też mam...
To ja tylko jeszcze parę zdań o niej. Bo,
dobrze, jasne.
Bo ja w nią chwilę zagrałem. Nie mam w ogóle czasu za dużo. Ta kwarantanna nie wpłynęła zupełnie na moje życie, więc ja cały czas po prostu mam bardzo mało czasu. I to jest taka gra, która bierze... Ja bym ją porównał trochę do Heroesów, tylko że z bardzo uproszczoną walką, ale w taki sposób, żeby zostawić z niej to, co najważniejsze, ale nie spłycić jakoś strasznie.
Okej, rozumiem.
Więc bawiłem się fajnie to wygląda. No taki, no prosta to jest, jako komplement to mówię. Fajna gra, szybko się w nią wdrożyłem i nagle tak, wiesz, godzinka...
No to fajnie. Ja co prawda unikam wszystkiego, co ma w tytule rogalik albo jest pixel artem.
Bo... No to nie jest pixel art.
No to chwała Bogu, ale ma rogalika za to w tytule. Ja zawsze mam taki problem z grami, które nie pozostawiają śladu, że ja w nich byłem. To znaczy ja spędzona godzina, spoko, nie? Ale chciałbym jakiś mieć wpływ na tą grę, a nie potem zaczynać od nowa. Rogaliki mi się kojarzą z taką powtarzalnością do bólu.
Wiesz co, powiem ci, że jednak ja też nie jestem jakimś wielkim fanem, ale kocham taką grę, która nazywa się Dead Cells.
Tak, tak, wiem. Ja też pogrywałem
o,
w nią troszeczkę.
Panie. No, ja
na Switchu wyszło.
Za dużo w nią pogrywałem. Aha. Zdecydowanie za dużo, bardzo. Znaczy przeszedłem ją chyba 4 razy.
Ale to jest też tak, że w Dead Cells zdaje się, że coś, jakiś progres następuje.
Znaczy wiesz co, ty tak, odkrywasz pewne rzeczy cały czas, jakby powiększasz ten asortyment, który możesz zdobyć. Aha, no. Musisz to odkryć w trakcie gry, czyli oręż, czy jakieś tam granaty i inne rzeczy.
No to wiesz co, super, to ja mam swojego ulubionego rogalika w takim razie, który trafił tutaj zresztą na listę, on się nazywa Slay the Spire. I to jest taka gra, w której nieustannie pokonuje się taką tytułową spiralę, właściwie wieżę taką, po której się wspinasz i na każdym poziomie tam walczysz z przeciwnikami. I też jest coś takiego, że posługujesz się kartami, karty obrazują umiejętności i zdobywasz za każdym przejściem, zdobywasz jakieś punkty doświadczenia i te punkty doświadczenia po przekroczeniu pewnego progu dostajesz kolejne karty, które potem możesz wykorzystywać. To jest chyba ten taki, to jest taki mechanizm rogalika, który jestem w stanie zaakceptować. Nie? Czyli coś zdobywam, mam takie poczucie tak, progresu.
Bardzo fajna gra jest. Ona chyba jest w Game Passie, z tego co pamiętam.
O proszę, nawet, no tak, oprócz tego, że jest w Game Passie, to też jest na Nintendo Switchu, bo dużo czasu też spędzam przy Nintendo. Mogę sobie posiedzieć...
A to od kiedy tak dużo czasu
Właśnie
spędzasz?
Od czasu kwarantanny. To w ten sposób, że dzięki temu mogę posiedzieć z rodziną, na przykład moja córka gdzieś tam...
W słuchawkach, nie?
Jakby... Nie, słuchaj, nie jest tak, że ja siedzę przy Nintendo cały czas, nie? Ale mogę siedzieć więcej, to znaczy normalnie ten czas, który przeznaczałem gdzieś tam grając sobie prywatnie w piwnicy, no to teraz siedzę gdzieś tam przy stole albo w fotelu i tam moja rodzina zawsze się w okolicy pojawia, a tym bardziej, że Slay the Spire to jest taka gra, którą możesz zapauzować w dowolnym momencie i uczestniczyć w tym życiu rodzinnym, więc tak, spełniam rozumiem, się jako rodzic bardziej dzięki Nintendo.
Zaszczycasz swoją rodzinę swoją obecnością? Aktywność jest jak zwykle.
Jak będziemy jutro rozmawiali, przy następnym podcaście będziemy rozmawiali o filmach, to ci opowiem o tym, jak bardzo jestem w rodzinie rozchwytywany jako partner do oglądania.
A powiedz mi, a jakby zaangażowałeś trochę rodzinę w granie?
Nie da się tego zrobić. Znaczy mój syn ma swój świat, jeżeli chodzi o granie i on tam ogrywa tego Fortnite'a, chociaż teraz ten Roblox, bardzo dużo przy tym czasu spędza. Mówiłem, że on się bawi w to programowanie obiektowe nadal w tej gierce. No więc mi ten świat nie bardzo jest miły, więc gramy sobie osobno. Moja żona totalnie nie jest zainteresowana. Ona się wkręciła dla odmiany w Instagrama, nie? Więc publikuję zdjęcia codziennie jakieś. Nie będę mówił, jaki profil, bo...
Czyli nie wypromujesz ją.
Ona sobie nie życzy. Ona mówi, że sama zdobędzie sobie tysiące obserwatorów w swoim własnym tempie.
To ciężkie jest jednak.
Ale jakoś sobie radzi, muszę powiedzieć, zaskakująco dobrze.
Żona roka, małpa żona
roka. Małpa żona roka. To źle brzmi, wiesz? Bo tak, bardzo, bardzo.
Ja powiem ci, że też w końcu się wziąłem do gry Kirby Dragons.
Aha. O, ja też to pograłem.
Tak. I to jest taktyczna gra morska, tak chyba to mogę powiedzieć, oparta na turowych, takich wręcz, takich ekstremalnie planszówkowych mechanikach walki. Tam podstawą jest rzut kośćmi. Tak.
Trzema. I to dwoma albo... Tak, dobrze.
Ja na razie trzema maksymalnie tam mogłem rzucić. I muszę przyznać, że to jest bardzo ciekawe. Znaczy, znowu, tak samo jak w Bonfire, mamy bardzo proste mechaniki, a tutaj wręcz ta mechanika jest taka wywleczona, nie? Na zewnątrz, że mamy wizualizację tej kości, że to na tym opiera, że nie ma udawania, że to wiesz.
No, że jest... to,
nawet bym powiedział, że to jest taka planszówka, ale nieudająca, że jest planszówką.
Tak, to jest taka
nazwać. Fajnie to jest zrobione.
Opowieść o alternatywnej wersji rzeczywistości, w której po pierwsze Kolumb jest totalnym nieudacznikiem, po drugie zanim odkryto Amerykę, to trzeba było zwalczyć wszystkie potwory po drodze,
tak,
które występują.
Dużo humoru jest, w grze, więc polecam w szczególności miłośnikom planszówek, chociaż co ciekawe, bardzo dużo jest takich... Znaczy ja to odkrywam, bo pewnie jest od dawna, ale takich systemów właśnie pozwalających czy uprościć grę w RPG czy w planszówki zdalnie.
O.
To też ciekawe. No ja nie korzystam, bo jak mam czas, żeby w coś zagrać, to to wołam chłopaków na PUBG.
No tak, tak, wiadomo. No dobrze, dobrze. Więc tak, ja wspomniałem, bo widzę, ty masz, a dobra, to była twoja gra, Kirby Dragons. Mhm. Więc po pierwsze tak na szybko opowiem państwu, w co warto pogrywać, bo też mam takie dwie listy. Mam. Dużo mam też wiadomości, pewnie nie o wszystkim opowiem, ale rzeczy, które już są warte pogrania. No i u mnie to było wspomniane Slay the Spire. Jest zawsze Anno 1800, to zawsze, zawsze i wszędzie, bo to jest cudowna gra.
Właśnie ja kupiłem sobie tą grę, aha, mam ją zainstalowaną, nie mam czasu, żeby grać.
Jest, ona bardzo czas zjada, to jest tam no nie właśnie. Wiesz, kiedy ten czas upływa. Wychodzą nowe dodatki. To w ogóle jest taka niespodzianka, bo Anno 1800 po pierwsze bardzo dobrze się sprzedało. Chyba najlepiej ze wszystkich serii Anno do tej pory. I tam był taki plan przyjęty, że jest cały sezon update'ów, czyli są trzy dodatki DLC, one są rozbudowane w mniejszym lub większym stopniu. I teraz deweloperzy uznali, że to fantastycznie się ogrywa, że ludzie się w to bawią i że pierwszy raz w serii będzie drugi sezon update'ów. I wchodzą już pierwsze dodatki, teraz można sobie jakiś taki zbudować pałac, gdzie jest siedziba naszej władzy i będą wychodziły kolejne interesujące rzeczy. Tam jest mój ulubiony dodatek, gdzie się płynie na Arktykę i jest taka misja, że przebijasz się przez... To strasznie przypomina ten film Terror, który żeśmy omawiali na Prime Video, że trzeba znaleźć zagubioną ekipę podróżników, którzy uwięźli gdzieś tam w lodzie i buduje się sterowce i w ogóle. Ale nie będę się rozgadywał, bo mógłbym dużo. Anno 1800 to jest moja ulubiona strategia ostatnio. I trzecia rzecz, o której chciałbym wspomnieć, to jest 20. sezon Diablo 3. Znowu się wkręciłem. Ale na Nintendo Switch, więc można sobie pograć. No fajnie jest. No. Nie wiem, czy na długo wystarczy. No i oczywiście u mnie Rainbow Six Siege. Ja mam już jakiś nauk, jeżeli chodzi o tę grę. Czasami gram lepiej, czasami gram gorzej, ale strasznie dużo przy niej spędzam czasu. To z takich rzeczy, które lubię, ale to nie wszystko, o czym mogę dzisiaj Państwu powiedzieć.
No właśnie, bo zaraz wrócimy, a ja też powiem o dwóch rzeczach, czyli Soldat 2. Pojawiło się na, nie wiem, czy pamiętacie taką grę jak Soldat. To były takie Liero, ale ludkami. Ulubiona gra nauczycieli informatyki. Soldat to jest gra Michała Marcinkowskiego. W skrócie MM. I to jest człowiek, to jest jednoosobowa armia, która robi gry i ja bardzo w ogóle MM-a lubię i pozdrawiam go cieplutko, więc polecam pograć w Soldata 2. To jest dobra gra. Ja byłem w szoku, bo MM miał duże problemy tak naprawdę przez ostatnie parę lat z grami, trochę uciekł jakby od nich i tam była jedna porażka nawet spora. Ale to daje radę. To jest naprawdę porządna gra. Czekam, aż będzie multiplayer w singla. Świetnie się bawiłem. Myślałem, że tylko sprawdzę, zobaczę, stwierdzę, że to samo co zawsze, ale nie. Jest to porządna gra, mocno skillowa, dająca dużo satysfakcji. W miarę to dobrze wygląda. Ludzie się dobrze bawią. No, polecam sprawdzić. No, jest darmowe demo na Steamie, więc nie ma co się ociągać. I kolejna to jest Staroć, do której wróciłem po paru ładnych latach, pięciu chyba, ponieważ teraz pojawiła się na Switcha i to jest Mousecraft. I Mousecraft, i Jezu, jaka to jest dobra gra. Ja zapomniałem, że to jest naprawdę porządna gra. To jest takie połączenie Lemmingów i Tetrisa z świetną grafiką, z świetną stylową i fantastyczną muzyką Mikołaja Stroińskiego.
Tak, tak, ja pamiętam te czasy.
Ja ci demo... poleciłem tą grę.
Tak, tak, no to jest faktycznie super fajna. Pamiętam, że wyszło demo i dużo ludzi ogrywało to demo, a potem jak się pojawiła gra, to jakoś nie było za bardzo chętnych, gdzieś to umknęło. Tam, ale teraz w ogóle Nintendo to jest taka platforma, na której odradzają się te tytuły i one ciekawe są do ogrywania na pewno.
Tak, w szczególności, że Crunching Coalas, czyli ekipa, która robiła Mousecrafta, obecnie najwięcej czasu spędza robiąc po prostu porty na Switcha, różne gier. Na przykład Frostpunka zrobili.
Na Switchu jest Frostpunk?
Tak.
O kurczaki pieczone, nawet nie wiedziałem.
I to oni za tym stoją.
No to dobrze, no to warto, to trzeba być, a to jest, wiesz, kolejna platforma, na którą trzeba wydawać kasę na gry, bo tam też dosyć drogie są te zabawki, ale okej, okej, będę miał to na uwadze. Mhm. Oprócz tego, co z rzeczy bieżących, bo to jest niezwykle interesujące. Po pierwsze, wyszedł Doom Eternal i okazało, że się fajnie sprzedał. Tam jest chyba 700 tysięcy sprzedanych egzemplarzy na PC-cie, to jest więcej niż na konsoli i na obu konsolach. Znaczy w sensie więcej niż na Xboxie i więcej niż na PlayStation. Nie wiem, czy 700 tysięcy to jest jakiś super wynik, ale wydaje mi się, że jest okej.
No tak jest.
On się lepiej sprzedał niż poprzednia część.
To jest super wynik.
No. No też pewnie to, że trochę ludzie siedzą w domu, to dobrze świadczy, ale gra jest bardzo, bardzo, bardzo dobrze zrobiona, jest dużo dynamiki. Jest trochę chaosu, ja sobie pogram godzinę, półtorej, to kończę z bólem głowy, ale jestem usatysfakcjonowany, bo to mięsiste jest niezwykle. Chciałem zrobić dla Polsat Games materiał z Dooma, nie przeszło. Okazało się zbyt brutalne. To znaczy, nawet unikając tych takich najbardziej brutalnych scen, i tak się nie da zrealizować tego materiału. Przez telewizję to nie przejdzie, to musi w paśmie nocnym, a pasmo nocne robi ktoś inny, nie ja, więc się nie załapię na takie brutalne przeżycia. Żałuję, bo to fajna giera jest. I gdzieś tam też w ogóle taka ciekawostka, ten Alex Half-Life.
No, czekaj, bo ja chciałem też o Doomie powiedzieć. Bo
dobrze,
mam tak, że
wiem, tak.
W ostatniej chwili powstrzymałem się przed zakupem Dooma Eternala, mimo tego, że był w pudełku chyba w Mediakach, czy gdzieś tam w jakimś Euro RTV, był za 100 parę złotych. Więc na premierę jakby bardzo, bardzo dobra cena. Stwierdziłem, że po pierwsze nie mam czasu, po drugie ja jeszcze nie skończyłem tego poprzedniego Dooma. Mimo, że mi się podoba, uważam, że jest okej, to nie jest trochę gra dla mnie.
Ja też myślałem, że nie jest dla mnie, bo tam jest dużo zręczności, takiej dynamiki, ale mimo to jakoś się wkręciłem, dobrze mi się w to gra.
I, no ale to, jak mówię, gram, to jest bardzo dobrze zrobiona gra, nie mam tutaj zupełnie żadnych ale, oprócz tego, że no ja tak... Nie kręci mnie jakoś strasznie mocno i nie kupiłem. Poczekam, aż będzie w Game Passie.
No dobra, to zanim zacznę opowiadać dalsze historie, to zapytam cię po prostu, jak twoje przemyślenia na temat Half-Life'a, Alyxa. Powiem tylko, że sprzedało się 300 tysięcy egzemplarzy na Steamie.
Moje przemyślenia są takie, że no, nie mam VR-a, więc mogę sobie pooglądać tylko gameplaye. O, Rysław robi super gameplaye i ja sobie je śledzę, jak mam czas. Przechodzi całego Alyxa. No trochę mi jest przykro, że tak dobrze oceniana gra, która tak świetnie korzysta z VR-u, no nie jest dla mnie dostępna.
Head zrobił bardzo fajny materiał o Half-Life Alyx, trochę pooglądałem i trochę się pośmiałem. To jest faktycznie taka gra, że też sobie to sprawdziłem, jest mniej niż 1% użytkowników Steama ma dostęp do narzędzi, żeby tę grę w ogóle ogrywać. Mam nadzieję, że ona kiedyś będzie miała swoją reedycję w takiej klasycznej postaci.
Ja nie wiem, czy ona w klasycznej postaci będzie tak fajna, no jednak to jest gra robiona pod VR i nawet oglądanie jej na YouTubie jednak daje takie średnie wrażenie.
Nie, oczywiście to się nie da się oglądać tego w takiej postaci przeniesionej jeden na jeden. Dlatego też ja jakby wybierając sobie grę do zabawy też patrzę, jak to się będzie na Steamie oglądało, na streamie i wiem, że nie dałbym rady pokazać tego, co ja widzę. Nie? To jest, to jednak jak siedzisz przed monitorem, masz myszkę, klawiaturę, to wiesz, że twoi widzowie widzą dokładnie to, co ty im pokazujesz. Nie? To jest ten sam rodzaj wrażenia. VR jest jednak ograniczony pod tym względem. Ja w ogóle nie jestem wielkim fanem tych technologii nowoczesnych. Lubię takie staroświeckie granie, ale pamiętam też, że jakoś tak czasami mi się wydaje, że to, co mi się nie podoba, to w ogóle nie ma szansy zaistnienia. I oczywiście to jest bzdura, bo każdy siedzi w swojej własnej bańce, ale na przykład bardzo mi się 3D nie podobało w kinach i w ogóle w jakikolwiek sposobie oglądania i to się na szczęście nie przyjęło. Miałem duże wątpliwości do tych kontrolerów, które się nieźle sprawdzają w niektórych grach, ale generalnie nie są specjalnie popularne w tych najważniejszych tytułach. No i teraz mamy ten VR. Ja ciągle uważam, że ta technologia jest trochę jeszcze za słaba, że to jest bardzo niewygodne i bardzo nieprzyjemne w użyciu na dłuższą metę, mimo że, jak widać, Alyx spotyka się z bardzo dobrym odbiorem. To są wysokie noty dostaje ta gra, że to jest zdecydowanie najlepsza w tej kategorii gierełka. No to jeszcze uważam, że kurczę, jeszcze bym tak z 10 lat poczekał na taką super fajną maszynę, którą się... Mogę nawet to założyć na głowę, ale żeby te kable się za mną nie ciągnęły, to byłoby okej. I mimo tego, że ten Alyx tak dobrze się ocenia, no to ludzie nie kupili jakoś zastraszająco dużo tych urządzeń.
No ale to jest duża, to jest bariera jednak, wiesz, no...
Nie, no to jest drogi jak cholera, no oczywiście.
To jest drogie, to nie tylko bariera jakby, wiesz, wydatku na to, ale też musisz mieć miejsce. Ja no. Nie mam nawet miejsca, musiałbym siedzieć na fotelu, co to za atrakcja, no. Ja w domu nie zrobię sobie takiego miejsca, nie wiem, 3x3 metry.
No ja bym mógł, ale no też nie byłoby to średnio, no też nie byłoby to jakoś super fajnie ogarnięte. No więc tak, to zdecydowanie jest wymagające. Ciekawe, znaczy to jest taka próba Steama trochę forsowania potrzeby posiadania VR-ów. Oni chyba badają ten rynek. Ja też jestem zaskoczony, bo tak dużo osób czekało na kontynuację Half-Life'a i to jest taka pełnoprawna kontynuacja z dobrze opowiedzianą historią, tam narracja jest fajnie zrobiona. Z tego, co mówię, z tego, co czytałem, z tego, co oglądałem na filmach. I że zdecydowali się skierować tę grę do tak małej grupy odbiorców, to jakby wykorzystują trochę najmocniejszą swoją kartę, jeżeli chodzi o marki gier. Chociaż pewnie teraz Counter-Strike i Dota też świetnie sobie radzą, no ale Half-Life jest niewątpliwie ich mocną kartą, żeby skierować grę do takiej niewielkiej grupy odbiorców. Bo no może im zależy na sprzedaży tego sprzętu, no to wszystko ma jakieś tam ręce
nie,
i nogi.
No wiesz co, ja jestem 100% przekonany, że to jest po prostu jakiś tam poboczny projekt, który ktoś przeforsował, dostał ekipę do tego i mógł sobie zrobić. To nie jest projekt ewidentnie, z tego co widzę po recenzjach. Tam jest bardzo dużo serca, bardzo dużo pracy, bardzo dużo konkretnych przemyśleń i rozwiązań, więc widać, że to nie jest taki stricte komercyjny projekt, który ma, wiesz,
rozumiem.
Sprzedać tych demo, żeby sprzedać sprzęt. To jest po prostu ktoś miał taki pomysł, chciał go zrealizować, zrobił to świetnie.
No, liczę na to, że jednak spróbują coś zrobić w takiej tradycyjnej formie. No, może dobra sprzedaż tego Alixa, mimo takiej niewielkiej ilości sprzętu w domach ludzi, no to trochę zachęci Steama do pracy nad tym.
Muszą dalszej. Być przede wszystkim ludzie, którzy będą chcieli to robić. Ja mam takie wrażenie, że to nie jest o, Valve jest zły, nie pozwala ludziom robić gry, tylko tam nie wydaje mi się, że nie ma silnej ekipy, która by po prostu przeforsowała ten projekt. No nie był dokończony Half-Life tak naprawdę. Mm-hmm. Epizod, wiesz, na drugim się skończyło, tak?
No, chyba tak, no.
Więc no to widać, że coś tam, wiesz, jakieś zmieniły się priorytety. Nie wiadomo, czy w firmie, nie wiadomo, czy ludziom, ale no nic, no ja nie wiem, no tak jak mówię, to, że powstał Alix, nie musi wcale oznaczać, że Half-Life będzie kontynuowany. Super, jakby tak było, bo czekami byłem fanem. Więc.
Z kolejnych rzeczy, które możesz trochę kojarzyć, pamiętasz, byliśmy w San Francisco na stoisku z grą Last Oasis. Pamiętasz ten tytuł?
Jezu, oczywiście, że pamiętam, gdyż to jest gra słynnego Donkey Crew, który pracuje we Wrocławiu i ma biuro.
No i właśnie, mieli premierę przed paroma dniami. Wygląda na to, że na pierwszy rzut oka to się bardzo dobrze przyjęło. To znaczy, to jest taki survival, który jest trochę inny. Ja nie jestem fanem tych gier, ale jakby trzymałem kciuki bardzo mocno.
To taki survival, MMO z takimi dużymi
pojazdami pajęczo-kroczącymi.
Tak. Bardzo, bardzo ciekawy projekt.
No, ale niestety gdzieś tam coś im się nie udało przetestować i musieli zamknąć serwery i zaoferować zwroty. Nie sądzę, żeby te... Znaczy, jakby niewątpliwie doświadczy o tym, że dużo ludzi kupiło tę grę i jest nią zainteresowany. Uważam, że podjęli, no, w związku z tym, że się wysypało to trochę, to podjęli dobrą decyzję, żeby zatrzymać i żeby zaoferować zwroty.
No, mi jest smutno, jak o tym myślę. Jak widziałem to wideo, gdzie deweloper mówi o tych zwrotach, to taki smutek trochę, bo to nie jest duża ekipa, to nie jest nie wiadomo jakie korpo. To są ludzie, którzy mają, no, ja pamiętam, jak Donkey Crew występowało i się tak naprawdę przedstawiało na takich spotkaniach game devu we Wrocławiu, no to ich historia to jest naprawdę trochę historia porażek i widać było, że oni są pełni pasji i jakby czują ten projekt i mają wsparcie od Unity, nie, od Epica, od Unreala. Aha. Oni to na Unrealu robią, więc no szkoda, że tak wyszło. No coś, jakieś problemy mają. Mam nadzieję, że ogarną to w miarę szybko, bo oczywiście to trzeba pamiętać, że to był wczesny dostęp, ale wczesny dostęp w tym momencie, kiedy ludziom to działało, była ta gra oceniana bardzo dobrze.
Tak jest.
Potem
tak
się
jest,
dopiero tak. Posypały negatywy na Steamie, głównie narzekając, że ej, nie da się grać w to,
tak,
no,
tak,
bo serwery nie działają.
To się zgadza. Ja wiesz co, ja mówię o tym raczej z takim optymistycznym nastawieniem. To oczywiście źle, że coś się tam popsuło i to współczuję, bo muszą pewnie mnóstwo pracy włożyć, żeby to teraz naprawić, zweryfikować wszystko. Ale ten wstęp, to wstępne podejście do community było bardzo korzystne. I wydaje mi się, że jeżeli uda się tam ekipie z Donkey Crew przewalczyć te problemy, no to ostatecznie może powstać taki survivalowy produkt, który będzie się cieszył zainteresowaniem. Więc to też jest tak, że jest takie powiedzenie, że grę się sprzedaje tylko raz i ten Early Access czasami jest taką główną premierą, ale z drugiej strony...
No nie, tak jest.
Tak no
jest.
Tak, tak, ale z drugiej strony jak się pracuje nad grą i wiesz, jest community, która czeka na tę grę, wiesz, ten moment, w którym zamknięto serwery, był dobrym pomysłem, bo to można trochę przesunąć tę premierę. Nie sądzę, żeby ludzie oddali, tylko cierpliwie czekają i pewnie nie czują się oszukani, tak jak było w przypadku takiego drugiego projektu twórców gry Ark. Taka piracka gra, która była w fatalnym stanie, a była okrzyknięta jakąś tam super fajną produkcją.
No, tam było przesuwanie tej premiery.
Tak, tak, tak.
No, tam było dużo, dużo problemów. Ja powiem tak, a ty będziesz grał w ten, w Last Oasis? Bo to jednak MMO to twoje ten.
Powiem ci tak, że nie planowałem w to grać, bo to nie jest mój gatunek, ale teraz w związku z tym, że mieli takie kłopoty, a przy okazji ludzie tak pozytywnie ocenili na początku, to sięgnę i zagram z czystej ciekawości, jak już to będzie działało.
No. Tak, gra też nie jest jakoś specjalnie droga, bo w tym momencie na Steamie kosztuje niecałe 90 zł.
No właśnie, więc warto śledzić, tak czy inaczej. Tak czy inaczej. Z kolejnych rzeczy, właściwie ta taka ostatnia rzecz, trochę mnie widzowie molestują, żeby Mount & Blade 2 Banelords wyszło też w tym Early Accessie. Po 8 latach produkcji, 5 lat właściwie już tak przesuwanych premier. Ja nie mam trochę zaufania do tej ekipy, ale gra się dobrze przyjęła. Ma pozytywne oceny, więc to jest taki udany Early Access.
Ogromny też community jest.
Tak, tak, to ludzie są strasznie zajawieni. Mi się pierwsza część nie podobała, bo mi źle chodziła. Miałem słaby komputer, miałem 15 klatek w tej grze i mówię, kurde, jak w to można grać? W ogóle byłem totalnie zaskoczony, że wokół takiej gry, która była tak skaszaniona, miała tak skaszanioną optymalizację przez długi, długi czas, zbudowało się takie wierne community, no ale pewnie jakoś sobie deweloperzy zasłużyli. Więc tam wsparcie jest ogromne i ten Banelords, no dużo ludzi mnie pyta o to, ja za każdym razem mówię,
się, nie duży sukces i sprzedażowy i też bardzo dobre opinie zbiera, tam się chyba 178 tysięcy osób bawiło w szczytowym momencie.
Więc
spoko. No to też taka gra nie dla mnie. Ja nie jestem jakoś specjalnie miłośnikiem takich gier, ale no to jakby gratulacje. No po tylu latach, no wiesz, jakby często jest tak, że te projekty, które bardzo długo są robione, no to właśnie to jest ich największy problem, że są jakby ta ciąża została przenoszona. I tworzą się pewne duże problemy. To do końca nie wychodzi, ale super. No jakby, no ja się cieszę.
To jeszcze jedną rzecz, mam jeszcze dla Państwa taką listę rzeczy, na które warto czekać w tym kwietniu, bo tam też się coś podzieje, zwłaszcza na początku miesiąca, ale jedna rzecz mi się przypomniała, oglądałem dzisiaj filmik, bo kiedy mówiono o Xboxie Series X, mówiono też o tym, że będą gry w 4K i w 120 klatkach, została zaprezentowana taka gra, nie wiem, czy miałeś okazję ją zobaczyć.
O Jezu, jaka? Taka jakiś tam od zewnętrznego dewelopera.
No jakaś
tam...
taka niezależna gra o Delfinku, nie? No, nie wygląda zbyt dobrze, nie?
Jakby... Ja propsuję wszystkie gry o Delfinkach. Nie ma tam...
No ale to
za
obrazuje...
Za mało jest gier o Delfinkach i o kotkach.
No ale myślę, że to przebiło sny wszystkich tych, którym się wydawało, że gry w 4K i w 120 klatkach to będą jakieś superprodukcje. No nie, to będzie...
Ja tam czekaj. Kto się tak... Boże, Artifex Mundi się chwaliło, że oni mają właśnie w 60, to dawne czasy, ale że oni mają na konsole te swoje...
Klikające, point and click takie. Ja nie pamiętam, jak one się nazywają.
Boże, ja też zapomniałem, jak to się nazywa.
Hidden Objects.
Tak, te hopy mają w 60 klatkach.
Ale to są cudowne gry od Artifexów, ja je bardzo lubię. Ale
ja jedną nawet przeszedłem.
Ja przeszedłem kilka nawet. No, ja zawsze mówię, że to są gry dla starszych pań, bo to właśnie to nieładnie mówić, bo to są takie gry, w które bardzo dużo pań po 30 gra. Z mojej perspektywy mówienie o paniach po 30 jako starsze panie to bardzo nieładnie. Nie. Bardzo nieładnie, ale to faktycznie jest taka grupa odbiorcza, jest bardzo, bardzo ciekawa. No ale wracając do tych moich opowieści, no to na co warto czekać? Ja na wszystko czekam oczywiście, ale mamy 3 kwietnia Resident Evil 3. Zainteresowany?
Nie.
Ja trochę się.
Ta gra już była, ej.
Nie, no to jest tak, bo to jest faktycznie remake. Ja natomiast patrzę na tą grę z takiej, bo bardzo jestem ciekaw remake'ów i w ogóle takiej myśli, która za tym stoi. I jest szansa, żeby coraz więcej ciekawych gier się było odnowionych, tak od podstaw totalnie. Włącznie z mechaniką, pozostawiając pewien kręgosłup tej gry, trochę historii, zdecydowanie historię. Bo teraz są nowe technologie i można fantastycznie opowiedzieć tę historię. Ja oczywiście cały czas myślę o słynnej grze BioWare, czyli Star Wars Knights of the Old Republic. Knights. Myli mi się tytuł z MMO, więc za to przepraszam. Ale a propos remake'ów, no to wychodzi też Final Fantasy VII 10 kwietnia.
Już niektórzy dostali swoją kopię podobnież.
Ja nie, ale nie, też nie zauważyłem, tylko, żebym dostał, tylko, ale ty nie szkodzi.
Nie, ty nie dostałeś. Tylko to jest tylko na playaka, więc no.
Tak. To tak, nie każdego to interesuje. No ja jestem zainteresowany. Ale 14 kwietnia, może ciebie to zainteresuje, Fallout 76 na Steamie się pojawi.
Nie no, ja już mam na tym launcherze Bethesdy, więc tak, drugi raz nie kupię.
Ale pojawi się też...
Nie, pierwszy raz też nie kupiłem, dostałem, przyznaję.
Pojawi się dodatek Wastelanders, który trochę ma zmienić ten świat i wreszcie to będzie taka opowieść trochę singleplayerowa z fajną fabułą.
Ile to będzie kosztować, pamiętasz?
Nie pamiętam. To chyba dla posiadaczy, dla Fallouta 76 to już jest chyba w gratisie jako update. To jestem też zaskoczony, ale nie przyglądałem się temu. Ja, wiesz, ja to jest, jeżeli chodzi o Wastelanders, to obiecywałem sobie, że zerknę, jak już upewnię się, że wszystko działa, nie? Bo to jest jak Bethesda coś do Fallouta 76.
Ty masz w tej grze ponad 100 godzin, panie.
No tak, 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 no ale to...
100 razy mogłeś się upewnić, że nic tam nie działa.
No to prawda, ale bo jako, że wejdzie Wastelanders, no to będzie tam nowy content i jest duża szansa, że ten content coś popsuje innego. Więc dlatego poczekam, aż naprawią te rzeczy, które popsują, wprowadzając Wastelanders. Ale to jest, wiesz, to jest takie uniwersum, które ja darzę ogromną miłością i liczę na to, że na przestrzeni 10 lat coś tam naprawią, żeby można było pograć w to fajnie. Zobaczymy, bo to jest też fajny kręgosłup do ciekawej gry, tylko trzeba tą ciekawą grę zbudować, a na razie tam nie ma chyba możliwości, ale może to będzie pierwszy krok do tego, żeby...
A jak już tak sobie swobodnie rozmawiamy, to czy ty wiesz, co się dzieje w ogóle z Bloodlinesem 2? Czy to nie miało mieć jakoś premiery teraz?
Dostaliśmy za darmo, więc ja nie patrzę darowanemu koniu w zęby, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. No też powinno się pojawić lada moment. Też nie widziałem tego w zapowiedziach. Może w związku z tym, że jest kwarantanna, no to te wszystkie premiery są przesuwane. Również
Wasteland
3, co żeśmy się 5 minut przed podcastem dowiedzieli, że będzie przesunięta. To jest jak najbardziej uzasadnione. Ja pograłem w alfę taką dwugodzinną wersję i to fajnie działa, spodobają mi się mechaniki, są uproszczone, ale przy okazji nie zubażają zabawy, więc trochę się napaliłem. Grałem w sumie 6 godzin w dwugodzinną wersję, więc przechodziłem ją 3 razy różnymi postaciami.
Okay.
Więc zapowiada się fajnie. Szkoda, że jest przesunięte, bo to jest taki czas, że człowiek szuka nowych gier, ale jeżeli chodzi o taktyczne takie rzeczy, no to wychodzi coś, chyba mało kto się tego spodziewał. Gears Tactics 28 kwietnia ma swoją premierę. No i to jest taka odsłona Gears of War prequel, czyli to opowiada historię przed tymi głównymi grami. Mhm. I to jest taka taktyczna, to jest taki XCOM, ale moim zdaniem znacznie ciekawszy.
No ale Wasteland 3 to też taki XCOM, nie?
No dlatego mówię właśnie o Gears Tactics w odniesieniu do przesunięcia Wastelanda 3, bo będzie można pograć taktycznie. Ja na pewno będę sięgał, oglądałem kilka tam 20-minutowych gameplayów i mi się spodobały. Przez kilka mam na myśli 2. Ale wygląda ciekawie, więc trochę się zapaliłem, mam ochotę na taką gierkę.
No to świetnie, to ja będę, to będzie w Game Passie, nie?
Więc... Tak.
Więc na pewno zagram.
No.
Albo nie wiem.
No i to chyba zamyka nasze historie gamingowe.
Tak, dokładnie, ja muszę iść piec chleb.
No to smacznego życzę, jak już ci wyjdzie. I pozdrawiamy państwa, ale też mamy pytanie. Masz, Borys, pytanie o ja?
Ja oczywiście, że mam. Zastanawiam się, czy takie same jak twoje, czyli w co gracie, na co czekacie?
No bardziej mnie interesuje, w co gracie, bo ja też bym sobie poszukał. Ja w ogóle sięgnąłem po taką starszą grę The Hunt, Call of the Wild, gdzie się chodzi i się poluje na sarenki i mnie niedźwiedź zaatakował. Byłem bardzo zaskoczony tym faktem. Też jest w Game Passie? No proszę. No proszę, więc jak ktoś ma ochotę na spokojnie połazić po przyrody doświadczyć, ale nie wychodząc z domu, no to The Hunt to jest cudowna
gra. Albo GTA 5, nie? Jakby...
trochę inna przyroda tam jest.
Tam też masz polowanie, nie?
Tak, to prawda, to więc... prawda. Nie.
Więc tyle, no. Jakby trzymajcie się tam w tej kwarantannie. Już teraz nieletnim nie wolno wychodzić.
Tak
bez
jest.
Opieki.
Więc powinna nam wzrosnąć oglądalność na podcaście.
Nie, ale nam spada niestety przez tą kwarantannę, więc trzymajcie się ciepło.
Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. Do usłyszenia w piątek, a w piątek będziemy o filmach rozmawiali. Takie mam dobre przeczucia odnośnie tego materiału. Także trzymajcie się. Pa, pa.